Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się, Barbara Miczko-Malcher i Ryszard Wojtowicz, realizator, który za chwilę, na moment, siądzie przy mnie, bo pracujemy wspólnie od lat. Rysiu milczy, a ja wręcz przeciwnie. Dziś trochę to zmienimy. Realizuje audycję Ryszard Wojtowicz. Tak na ogół rozpoczynamy spotkania z kulturą, no ale ty jesteś współtwórcą wielu audycji. Ile razy padło twoje nazwisko na antenie przez te 90 lat, które świętuje nasza rozgłośnia?
Trudno policzyć.
No ale kiedy się pojawiłeś w radiu?
Prawie 37 lat temu.
Starzy radiowcy, którzy odeszli. Kogo wspominasz?
Dziennikarzy, realizatorów, pracowników technicznych.
No i tych pomocniczych też, prawda? Radio jednak stanowiło zawsze swoistą rodzinę, bo ludzie się znają, nie jest to duży zespół, często sobie pomagają. Dla ciebie ważni byli realizatorzy dźwięku pewnie, bo od nich można było się czegoś nauczyć, podpatrzeć ich pracę.
Wspominam Irenę Goszczyńską, Zenona Andrzejewskiego, Jurka Kamyszka. Ci byli najważniejsi.
Dużo umieli.
Pamiętam, rozpoczynając pracę tutaj, często zaglądałem do studia obok, do jedynki. To dzisiaj jest studio nagrań, była reżyserka. Tam właśnie najczęściej spotykałem Zenka Andrzejewskiego, pochylonego nad taśmami. On udzielił mi bardzo wielu cennych rad. Z tego korzystam do dzisiaj.
To był taki niezwykły człowiek, prawda? Wydawałoby się szorstki z jednej strony, a z drugiej strony właśnie szalenie kontaktowy i życzliwy.
Działał cicho, niejako w ukryciu, a robił wielkie rzeczy i można pomyśleć, ile ciekawych rzeczy mógłby zrobić, dysponując obecną techniką.
No właśnie, chciałam cię zapytać, w którą stronę podąża radio, zważywszy ten szybki rozwój techniki. Jak sobie wyobrażasz radio za lat 10, 20?
Myślę, że w przyszłości ogromne znaczenie będzie miał internet i będą tam wyszukiwać interesujących ich audycji. No to tak. Już częściowo można obecnie uzyskać. Istnieje radio internetowe, również u nas. Natomiast trudno powiedzieć dzisiaj, co jeszcze technika, która idzie nieustannie do przodu, zaproponuje.
Takie klasyczne radio, które realizujemy, tworząc na przykład spotkania z kulturą, odbierane jest często przez ludzi prowadzących samochody. To jest takie radio towarzyszące ludziom w sytuacji, kiedy z tego internetu nie mogą korzystać właśnie.
Żeby wysłuchać dokładnie, muszą mieć trochę spokoju i czasu.
No tak, bo my robimy takie audycje, które wymagają koncentracji.
Skupionej uwagi.
Tak. Słuchaj, teraz jesteś w studiu, ale na ogół jesteś w tym pomieszczeniu za szybą, w którym realizujesz program. Dziennikarz ma gościa na przykład, zadaje mu jakieś pytanie. Mądre, niezbyt mądre. A ty, słuchając, mówisz sobie w duchu, no czemu nie zapyta go jeszcze o to? Czemu nie potrafi zaatakować? Bywa chyba, że realizator ma taki swój cichy udział w audycji i to jest chyba cierpienie, że nie możesz się włączyć do audycji.
Myślę sobie w duchu, poproszę o drugi zestaw pytań.
Radio to są takie ekstremalne warunki pracy. Bywa, że tworzy się w nocy jakąś ambitną formę. Pamiętam, jak powstawał konkursowy reportaż Powrót bohatera. Tę audycję robiliśmy na 90-lecie Powstania Wielkopolskiego i dostaliśmy pierwsze miejsce. To było miłe.
Również bardzo mile to wspominam i cieszę się, że reportaż został nagrodzony.
Mówią o tobie w radiu siła spokoju. Jesteś człowiekiem, który nie panikuje. Wszyscy są w stresie, a ty rozwiązujesz problem. Zdradź, skąd to opanowanie?
Uważam, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy zwrócenie uwagi w danym momencie nic nie da. a wręcz pogorszy sytuację. Na przykład podczas wiadomości, kiedy zdarzy się, że jakiś błąd jest w ustawieniu dźwięków. Jeżeli mam spokój i zauważę to, uratuję dziennik, a nie zwracam uwagi czytającemu na zaistniałą sytuację.
I wtedy on jakoś też
wtedy
może
wtedy spokojnie wybrnąć. Może dokończyć swoją pracę.
Przyszedłeś do radia jako młodziutki chłopak. Dziś sprawujesz pieczę nad działem realizacyjnym. Wydaje mi się, że masz tę pracę we krwi.
Mam ułatwione nieco zadanie, ponieważ to dobry, zgrany zespół kolegów i nawzajem się uzupełniamy, nie ma większych problemów.
No siła spokoju, siłą spokoju, jesteś opanowany, fantastycznie realizujesz program, ale nie uwierzę, że nie miałeś jakiejś wpadki antenowej.
To były lata 80., niedziela, poranek, przyszedłem na dyżur, włączam magnetofony, otwieram pudełko z taśmą.
Bo to były te czasy, kiedy audycje nagrywaliśmy na taśmie.
A jeszcze w tym czasie kierownicy redakcji mieli obowiązek przesłuchiwania audycji. I prawdopodobnie dziennikarz przesłuchujący tę audycję założył taśmę na magnetofon do montażu.
Taśma była luźna.
A te magnetofony montażowe niedokładnie zwijały taśmę. Cała audycja 40-minutowa muzyczna spadła na magnetofon.
Śpiewałeś przez te 40 minut?
Co nie się skorzystałem działo? Z taśm innych muzycznych i w tym czasie próbowałem zwinać oczywiście.
To się nie udało. To były przeżycia mocne. No dzisiaj ta technika właściwie nam usprawnia działalność, chociaż ja miałam też taką historię, że zawiesił się komputer, nie mogłam przesłać dźwięku. Takie wpadki też mogą być i dzisiaj właśnie, że audycja nie dotrze na czas, na antenę.
Bywa, że audycje są dostarczane w formie plików. Wystarczy, że ten plik zostanie uszkodzony. Miałem taką sytuację. Odtwarzanie audycji zostało zatrzymane. Mając do dyspozycji drugi komputer, szybko wyszukałem to miejsce. Robiłem małą zakładkę, czyli gdzieś tam minutkę wcześniej i dokończyłem emisję tej audycji z drugiego komputera.
Dla mnie fascynujące w pracy radiowej jest poznawanie nowych ludzi i słuchanie tych ludzi, wchodzenie za sprawą tych rozmów wciąż w nowe światy. I myślę, że dla realizatora to też jest ciekawe, jeżeli się pojawi jakiś niezwykły gość w studiu, mający ciekawe rzeczy do powiedzenia.
Kiedy rozpoczynałem tutaj pracę, jeden z kolegów powiedział, że na podstawie wspomnień mógłby napisać książkę. Nie dowierzałem trochę. Dzisiaj wiem, że też mógłbym napisać książkę.
To zacznij.
Ale nie robiłem notatek.
Pamięć jest ułomna, ale ja robiłam nagrania. Pomyślałam, że dziś, przy tym 90-leciu, sięgniemy do fragmentów jakichś wypowiedzi ludzi, którzy się pojawiali w spotkaniach z kulturą i którzy coś tam nam przekazali. Dzisiaj pójdziemy w stronę archiwalnych zapisów. Sięgnę do kilku audycji. Rysiu, ile mamy czasu?
No 30 parę minut.
Niewiele. No to musimy wybierać z żalem tylko niektóre głosy. Jarosław Marek Rymkiewicz, poeta, znakomity eseista zajmujący się słowackim Mickiewiczem, dramaturg, krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych, autor głośnej powieści, to była pierwsza nagroda Nike, Rozmowy polskie latem 1983 roku. Poróżniony dziś z warszawskim salonem wytycza drogę nieskrępowanej, wolnej od poprawności politycznej myśli. Ja bym chciała zapytać o pana europejskość. Rymkiewicz, Europejczyk.
No to się samo przecież rozumie, że kto jest Polakiem, ten mieszka w Europie, jest Europejczykiem. Cała tradycja śródziemnomorska jest tradycją cywilizacji śródziemnomorskiej, jest tradycją, do której należymy, chcąc nie chcąc, bo urodziliśmy się w tej cywilizacji i ciągle w niej mieszkamy.
taka europejskość powiatowa, pan do niej też nawiązuje.
No, ale tutaj mówmy o tym, że to jest jednak cywilizacja śródziemnomorska, to jest bardzo ważne.
Czyli klasycyzm, czyli
Wergiliusz, wszystko, od Homera do dzisiaj. Nie dajmy się ogłupić tym, którzy robią jakąś różnicę między tradycją polską a tradycją śródziemnomorską. To jest wszystko śródziemnomorskie. Jesteśmy z nadmorza śródziemnego.
W spotkaniach z kulturą gościliśmy kilkakrotnie wybitnego polskiego filozofa, fenomenologa, profesora Władysława Strużewskiego, wielkopolanina urodzonego w Krotoszynie, a związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Profesor jest autorem książki Wokół piękna, szkice z estetyki. Poprosiłam go o wypowiedź na temat sztuki współczesnej.
Są artyści, którzy szukają nowych konkretyzacji, powiedzmy, piękna czy wartości, ale nie porzucając starych dróg. I co więcej, przecież możemy podać cały przykład, całą plejadę artystów, którzy zaczynali od sztuki nieprawdopodobnie awangardowej, a przechodzili potem na sztukę, która znacznie bliższa jest starym kanonom niż takim jałowym poszukiwaniom. Ja tu myślę i o Pendereckim, i o Góreckim. Górecki też przecież zaczynał od takiej ściekłej awangardy. Lutosławski, który
Zanim
też...
doszedł do trzeciej symfonii.
Do trzeciej symfonii, tak. Niestety nie doszedł do czwartej. Ile ja go namęczyłem, żeby czwartą napisał. Mówiłem mu, słuchaj, ci wielcy pisali albo 9, albo 4. No i on zaczął pisać czwartą. Ja taką mam cichą nadzieję, że jeżeli zostały jakieś notatki z tego, to przecież jego syn, który jest też kompozytorem, mógłby może to zrekonstruować, ale nie wiem, ja tego syna nie znam, nie mam z nim kontaktu. No a Henryk Mikołaj umarł mi za wcześnie, żebym go docisnął do końca. Ja żartuję oczywiście, bo to nie ode mnie zależało, czy by tę symfonię napisał, czy nie. Ale tak to jakoś jest w sztuce. Ja mam taki staroświecki pogląd na sztukę, który wyrażałem w wielu swoich tekstach, że dzieło sztuki musi mieć co najmniej dwie rzeczy, które sprawiają, że jest dziełem sztuki naprawdę, mianowicie sens i wartość. Sens, a więc musi być jakiś przekaz, coś ten artysta musi nam pokazać, musi nam powiedzieć, choćby to, że nie chce nic powiedzieć, ale niech to zrobisz w taki sposób, żeby nas przekonać. No i wartość, jednak jakąś wartość, niestety jedno do drugiego się nie da do końca sprowadzić. Jest na pewno tak, że jeżeli mamy jakiś głęboki sens w sztuce, to ta wartość jest jako coś dodanego, ona sama przychodzi. To Norwid już zauważył, że praktyczność nigdy nie jest sama, że zawsze dochodzi do niej piękno. I ja w ogóle jestem wielbicielem myśli Norwida i sztuki Norwida. I właściwie ciągle odkrywam, że jest to nieprzebrane źródło mądrości i inspiracji. No i tutaj, jeśli chodzi o tą ideę sensu i wartości, myślę, że też byś się ze mną zgodził, bo to naprawdę o to chodzi.
A właściwie czym to tłumaczyć, że w okresie romantyzmu takie potężne umysły wśród twórców się pojawiały, takie jak Norwid, jak Słowacki?
No więc właśnie to jest na pewno jakaś tajemnica, której chyba nie rozszyfrujemy, bo to jest nie tylko w Polsce. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w innych krajach. W Niemczech zaczyna się od Goethego i Schillera, prawda? Potem ta cała plejada romantyków i filozofów niemieckich, czego myśmy niestety nie mieli. No, wielcy romantycy w muzyce z Schumannem i potem od razu z Brahmsem, prawda, na czele. I jak już zaczęło, tak już szło, bo to zaczęło się oczywiście od Bacha, ale poprzez Mozarta, Beethovena. Ja mówię tutaj o niemieckiej muzyce do jednego worka wrzucając także austriacką, ale to są ci geniusze i te olbrzymie niesamowite. W filozofii także, prawda, od, znowu od Kanta poprzez Fichtego, Schellinga do Hegla i Schopenhauera. Cóż to za wielkie umysły? No, jak powiadam, niestety w filozofii to my tacy dobrze nie byliśmy. Mieliśmy trochę tych, no w jakiś sposób pracujących troszkę na wzorach niemieckich, na Heglu głównie. Myślę tutaj o Henewrońskim czy Trentowskim nawet. Na pewno najwybitniejszym z nich był Cieszkowski. Cieszkowski, a także Libelt. Nasz poznański, kochany Libelt, który napisał parę bardzo wartościowych rzeczy. Ja kiedyś napisałem taką, ja wiem, czy to nazwać analizą, może za duże słowo. W każdym razie coś na temat jego takiego tekstu o miłości ojczyzny, bardzo pięknego. No i o tej miłości ojczyzny przecież nieustannie pisał Norwid w sposób nieprawdopodobnie trzeźwy, bo to nie była tylko jakaś taka sentymentalna, prawda, piosenka o polskiej ziemi, chociaż była także. Jest w końcu ten wiersz Moja ojczyzna. On się zaczyna bardzo, bardzo jakoś tak krajobrazowo, prawda, i sielsko, a potem wchodzą takie rzeczy, jak usta otworzył mi klucz Dawidowy, usta mi otworzył, Rzym nazwał człowiekiem, sam pochodzę ciałem z nad Eufratu, prawda, czynsz płacę światu. Norwid miał tą genialną wizję Polski jako kraju, no, związanego nie tylko z Europą, ale z całą ludzkością. I jemu ciągle chodziło o to, żeby polska kultura była kulturą, która nie tylko zostanie dostrzeżona w świecie, ale żeby światową kulturę bogaciła. Stąd ta jego opinia i kult wręcz Chopina, bo w Chopinie on widział tego, który właśnie przenosi to, co polskie, na cały świat. Wcześniej Kochanowski. To byli dwaj najwięksi geniusze, których ciągle Norwid wspominał jako tych, którzy powinni wytaczać nam drogi do Europy i do świata. Ja uważam, że Norwid powinien być ogłoszony polskim patronem Europy.
Nocturne Chopina wydaje się być najlepszym zamknięciem wypowiedzi profesora Władysława Stróżewskiego. Czym jest sztuka? Na przykład sztuka teatralna. W dobie skandali teatralnych warto sięgnąć do mistrzów sceny, takich jak Tadeusz Chłomnicki.
No, rola aktora jest taka, jak zawsze była, proszę pani. Tylko, że coraz bardziej wysuwają się na plan pierwszy ludzie, ci, którzy potrafią, bo pani wie, że teatr jest stworzony z takiej prostej zasady, że ci, którzy potrafią, są upoważnieni przez tych, którzy nie potrafią, żeby pokazać pewną nieprawdę, która ma ukazać prawdę o życiu. No, to są same paradoksy, ale tak jest.
Tutaj wyszedł z Womnickiego filozof. Kogo wspomina się po latach? Tych, którzy poruszali umysły i serca. Aleksandra Królikowska, aktorka zasłużonej rodziny aktorskiej, Tak mi kiedyś wyliczała tych, którzy zapisali się w historii sceny poznańskiej.
Rosłan Bolesław, wspaniała indywidualność aktorska. No, bardzo znany Poznaniowi zasłużony dyrektor Stoma Władysław. Stomowa Czechowska Helena, żona jego. Korecka Jadwiga. Dyrektor Belke Robert. To był sam wdzięk.
Lista Aleksandry Królikowskiej była długa. Zderzymy ją z głosem krytyka.
Dobry teatr zrobił.
Tak mówił w 1995 roku na sesji poświęconej Stanisławowi Chybanowskiemu Bogdan Danowicz.
Jest rok 1945. Tu po ulicy chodził Władysław Stoma, którego Grzymała Siedlecki nazwał padronem Stoma, gazdą Teatru Polskiego. I on wycygania od zaczepiał ludzi z Stoma, że proszę, jakie pan ma śliczne lakierki, czy pan nie mógłby ich pożyczyć na dziś wieczór? I facet szedł do bramy i zdejmował te lakierki. Bo dla aktorów, do przepióreczki, która odbyła się w kwietniu, była w zeszłym roku, przypadła 50. rocznica inauguracji Teatru Polskiego po wojnie. Przepióreczki, ludzie przychodzili, płakali. Był naręcza kwiatów, scena była obrzucona kwiatami. Przemawiał dwóch Feliksów, prezydent Poznania, Feliks Maciejewski i Feliks Widewirski. I odegrano dwa hymny. Pierwszy Mazurek Dąbrowskiego, a drugi hymn radziecki. Ludzie płakali. Oczywiście, no to można zrozumieć w sposób dwojaki. Proszę Państwa, ja napisałem książkę pod tym Jarzmianie Melpomeny, która traktuje o dziejach Teatru Poznańskiego za 45-60 i w której wyróżniam trzy najwybitniejsze postacie z tego kresu. To jest padronę Stoma Władysław, Wielki Chorzyca i Irena Tadeusz Byrski. Ja tu mówiłem niedawno panu, że w holu teatru powinny zawisnąć portrety wielkie Wilama Chorzycy, jednego z najwybitniejszych twórców polskiego teatru, wielkiego mistyka, wizjonera teatru, drugiego człowieka po Schillerze, który kontynuował wizję Wyspiańskiego, teatr mówi z ogromny i do nich zaliczałbym późniejszym, znaczy tut proporcją gardy Wiercińskiego, Haberskiego, Emila, który był w studio, czynnym tym studio teatralnym. Studek, zanim został kierownikiem Działu Kultury w Poznaniu, był wpierw kierownikiem literackim w moim mieście rodziny w Gnieźnie, czyli w 1945 roku. I stąd zebrał go do Teatru Polskiego Stoma, który dla podtrzymania swojej teatralnej entrepryzy bardzo liczył na urzędowe koneksje, autorytet naczelnika kultury Chybanowskiego. Ale naczelnik Chybanowski, kiedy przystąpił progi czcigodny poznańskiej Melpomeny, ani myślał być urzędnikiem i natychmiast oddał się w całą służbę tej muzy. Ale właściwie dla niego początkiem w teatrze była dyrekcja wspaniałego Wilama Chorzycy.
Wilam Chorzyca był krótko w Poznaniu, ale pamięć o nim trwa do dziś. Aktorzy ci wybitni dodają do roli kawałek siebie. Tak było ze Sławą Kwaśniewską. Pamiętam jej króla Bazylisa w sztuce Życie jest snem Calderona.
Rola jest trudna. Jak ją dostałam, to byłam cała zaszokowana. Myślę, Matko Boska, tylu chłopów jest i nie może to zagrać. Żaden tylko ja. No to wiesz, to jest przecież... No, potem reżyser mi powiedział, że właśnie on tak to widzi, że ma do mnie jakieś zaufanie. To wiesz, jakoś no zaczęłam nad tym po prostu myśleć i nawet w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ta rola jest mi bardzo bliska. Wiesz, że nagle właściwie to słusznie, właściwie mogę zagrać taką rolę. No i tak się do tego jakoś przykładałam. No i weryfikacja będzie po premierze i... Trochę mam obawy tego, że jak wyjdę na tę scenę, że każdy powie, o baba, gra. No to jest coś takiego, żeby mnie no nie odbierano jako babę. Staram się, żeby to było wiarygodne. No, jeżeli będzie, no to dobrze.
Nazywają mnie uczonym władcą. Gdy patrzę na moje tablice astrologiczne, Widzę wszystko, co ma się wydarzyć wyraźnie. Wszystkie następujące po sobie zdarzenia. Ale teraz ta wiedza jest sztyletem. Ten, kto wie wszystko i wie, że to, co wie, może obrócić się przeciwko niemu. Czyż nie zabija sam siebie? Moja zmarła żona dała mi syna. Niebo ostrzegało nas, gdy miał się urodzić. Czyż narodziny nie są podobne do śmierci? Królowa wiele razy we śnie widziała potwora, zwierzę, które rodziło się z niej. Jeszcze nie obmyte z krwi matki zabijało ją. Nadszedł dzień narodzin, wróżby się spełniły. O, te bezbożne znaki nigdy nie kłamią. I narodził się Sigismund i zabił swoją matkę. Wydawało mi się, że mówi do mnie: patrz, jestem człowiekiem, dałeś mi życie, a ja zadaję śmierć.
Za rolę króla Basilio w sztuce życia jest ten, pani Sławie Kwaśniewskiej!
Trzeba wiedzieć, po co się jest na scenie i kto jest najważniejszy w teatrze. Sława Kwaśniewska wiedziała.
Dla mnie to jest ważne, to co mi widz powie, jak się spotykam, że mi dziękuję i że się podobałam.
Miło jest posłuchać starych nagrań. Jutro obchodzić będziemy 90-lecie Radia Poznańskiego. Rok 1927. To był inny Poznań, inni ludzie. Wojna wszystko zburzyła. Zostały utrwalone wspomnienia. Szkic do portretu wybitnej wielkopolskiej rodziny Janta Połczyńskich. Aleksander Janta Połczyński był tym, który przyczynił się do przekazania Polsce skarbów wawelskich przechowywanych do 1961 roku w Kanadzie. Już przed wojną zdobył sławę jako pisarz. Mówi o nim Sławomir Leitgeber.
Tutaj kończył studia uniwersyteckie, z przerwami oczywiście, ponieważ to był człowiek od najmłodszych lat niesłychanie aktywny, tak dalece, że jako bardzo młody człowiek, niewiele ponad 20 lat liczący, zaczął współpracę z rozgłośnią poznańską Polskiego Radia, pisał. Jeździł po szerokim świecie, oczywiście to finansowała rodzina, ponieważ była zamożna, i pracował w rozmaitych redakcjach poznańskich, występował w klubie Szyderców pod Kaktusem w Poznaniu, oczywiście zawsze z dużym powodzeniem i zainteresowaniem, otoczony był rojem pięknych pań i panien.
To prawda, że był taki urodziwy?
Był wysoki, elegancki, przystojny, o takich szalenie męskich rysach, ale chociaż potem się ożenił, ale nie zdradzał szczególnych zainteresowań płcią piękną. Także zdradziła mi żoną jego kuzyna, jego cioteczna siostra, Oleńka Płaska, w ostatnim małżeństwie żona Bolesława Leitgebera, że też należała do grupy dziewcząt, a była ładna, w nim zakochanych, i Olo zupełnie nie reagował na westchnienia i uśmiechy i wszelkie sposoby zwrócenia na siebie jego uwagi. Także to był taki młody człowiek, powiedziałbym troszkę zepsuty właśnie hołdami kobiet, bo i panie w dojrzałym wieku też nie były zafascynowane jego urodą, taką niebanalną, no i oczywiście jego osobowością.
No, to zaczynał było jako poeta.
Tak, a w ogóle zaczął od tego, że został na początku swojej kariery literackiej członkiem takiej grupy literackiej Loża w Poznaniu, która jest zupełnie zapomniana. Któż dzisiaj wie, co to była Loża, co to był, dajmy na to, prom, gdzie działał Alan Kosko na przykład. Także to są wszystko jak gdyby zapomniane karty poznańskiego życia kulturalno-literackiego.
Znalazłam archiwalne nagranie wspomnień Stefana Kosko, brata Alana, które zarejestrował przed laty Stanisław Kamiński. Alan Kosko był tłumaczem, poetą, jedną z barwniejszych postaci grupy poetyckiej Prometydion, zwanej w skrócie Promem.
Właściwie mówiąc, mógłbym był napisać Cyganerię, tak jak Cyganerię napisał Miurzy w zeszłym wieku. Oczywiście nie miałem z nimi tak na co dzień kontaktu, jak oni. Oni się widywali codziennie, prawda, czy prawie. A ja byłem taki sobie satelita dookoła tego. Krążyłem i wszystkich ich znałem, ale szczególnie właśnie Przyłuskiego i Żeńkę Morskiego. On był człowiek światły bardzo, był człowiek troszeczkę sarkastyczny, nie, bardzo nawet sarkastyczny, potrafił być uszczypliwy, co w ich kole wcale nie było źle widziane. Oni wszyscy byli sarkastyczni, należało być ostrym. Nie było mowy o jakiejkolwiek kapliczce wzajemnej adoracji. Zupełnie nie. Tego nie było. Jak można było ostrą puentę zrobić na koszt drugiego, to należało przyjąć z uśmiechem.
Z obustronną radością. Chyba.
Albo odszczeknąć.
A, oczywiście.
Jak najbardziej, prawda? Kto właśnie potrafił takie te przerzucanie się słówkami, to było bardzo popularne. Pisywali do siebie fraszki na serwetkach papierowych. Pisywali do siebie fraszki.
Gdzie? U Dobskiego pewnie.
U Dobskiego właśnie. A ja tam od czasu do czasu przysiadałem jako młodszy brat Alana Kosko. Nie z mojej zasługi. Zupełnie ja tam żadnych zasług nie miałem. Nie partycypowałem, nic nie pisałem. Ale tolerowali mnie, bo byłem bratem Alana.
Chciałbym chociaż ze dwa zdania usłyszeć nawet z tą anegdotą, którą pan mi opowiadał, o Aleksandrze Jancie Połczyńskim. Znakomity globtroter, świetny reportażysta, który cały świat prawie zjeździł i z bardzo wieloma wybitnymi osobistościami wywiady przeprowadzał. Pan wspominał mi o tym, że Połczyński grywał także na fortepianie.
To były dziecinne jeszcze czasy. To było, bo ja wiem, pewno jakiś rok, może 30, czy nawet wcześniej. Ja u nich tam bywałem.
Gdzie oni mieszkali?
Na Placu Nowomiejskim. To było raczej u państwa Czcińskich, o ile pamiętam. Tak. On był z nimi spokrewniony. I on miał młodszego, o wiele, wiele, wiele młodszego od siebie braciszka. On już wtedy był mężczyzną. A ten mały miał może, bo ja wiem, 5-6 lat. I jak Połczyński nie chciał ćwiczyć na fortepianie, albo ćwiczył byle jak, to ten mały mówił, Olo, graj porządnie.
Czyli taki doping rodzinny.
No właśnie.
Ten mały brat, który kiedyś strofował Aleksandra, mieszka dzisiaj w Paryżu. Swoją muzyczną wrażliwość jeszcze bardziej rozwinął i to właśnie utworów przez niego skomponowanych słuchamy dzisiaj. Za chwilę połączymy się z Paryżem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani.
Co słychać w Paryżu?
No w Paryżu nic specjalnego poza zamachami.
Tak?
Tak, wczoraj był jeszcze zamach jakiś na placu Etuali.
Gwoli ścisłości to był 1995 rok.
Ale prócz tego to są wakacje jeszcze.
Jak pan je spędza? Czy pan coś komponuje?
Proszę pani, nie komponuję w tej chwili, dlatego że jestem w trakcie wydawania płyt z tego, co istnieje.
Może pan też przybliży nam nazwisko, Jan Tapołczyński. Dlaczego ono jest dwuczłonowe?
Proszę pani, nasza rodzina jest bardzo stara, pochodzi gdzieś z roku 1300. Nasz przodek nazywał się Jant, J-A-N-T-H, i był najemnikiem niemieckim, już nie skleję którego króla, i w jakiejś bitwie ocalił życie królowi. I on w zamian za to uszlachcił go i nadał mu wieś Połczno. Potem nazywał się Jan z Połczna i z tego się zrobiło Janta Połczyński.
Pan Stanisław Janta Połczyński, brat Aleksandra Janty Połczyńskiego, znakomitego reportażysty, poety, człowieka, który związany też był z Radiem Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Pan tego okresu pewnie dobrze nie pamięta. Był pan młodszym bratem.
No na pewno, dlatego że różnica między nami była bardzo duża. Aleksander się urodził w 908 roku, a ja w 23, więc było 15 lat różnicy między nami. W tym okresie, jak ja zaczynałem mieć 14-15 lat, to mój brat już podróżował i jego bardzo często w domu nie było, a poza tym on był w Warszawie, jak był w Polsce, ponieważ pracował w Wiadomościach Literackich, i w tym okresie ja go bardzo rzadko widziałem. Ja byłem w szkole, byłem w korpusie kadetów w Rawiczu i nie było okazji zobaczenia się.
Brat odbywał bardzo egzotyczne podróże.
No tak, on właściwie zjechał cały świat. Był w 1936 roku korespondentem, jedynym polskim korespondentem w wojnie abisyńskiej. Miał bardzo dużo pomysłów. Był pierwszym reporterem polskim, który dostał się do Rosji, który znaczy chciał się dostać i udało mu się dostać do Rosji sowieckiej. Napisał zresztą na ten temat książki. Także jego nie było często w domu.
Jaki to był dom Połczyńskich?
Dom, zależy który. Były dwa domy. Jeden był w Poznaniu. To jest ten, który ja pamiętam z mojego dzieciństwa, z czasów mojego dzieciństwa. Mieszkaliśmy na placu Nowomiejskim 1A. Mój ojciec był lekarzem i zajmowaliśmy tam dwa piętra. Na jednym było nasze mieszkanie, a na drugim gabinet ojca.
A matka?
Matka moja była Helena z Joraszów. Też rodzina lekarska, że tak powiem. Jej brat to był profesor Jurasz, bardzo znany w Poznaniu.
Chirurg, tak.
Chirurg. A on potem w Anglii był komendantem polskiego szpitala wojskowego w Edynburgu.
A kontakty Aleksandra z domem wtedy? Jakie były?
Aleksander uwielbiał matkę. Mój ojciec umarł w 1935 roku. No i matka była dla Aleksandra rzeczywiście ostoją, że tak powiem. Zwracał się do niej o wszystko i robił co tylko mógł, żeby matce pomóc, żeby miała jak najlepiej. W czasie wojny dbał, jak zresztą mój brat Tomasz, który też był wtedy za granicą, dbali oboje, wysyłali paczki i tak dalej, i tak dalej. Robili, co było można. Jego wielka miłość to była matka. To była matka. I to zostało do samego końca.
A jaką kobietą była pańska matka?
Moja matka była bardzo piękną kobietą, jak sobie dzisiaj zdaję z tego sprawę. Zresztą były jej portrety. I była bardzo, bardzo opiekliwa, że tak powiem. Bardzo się interesowała dziećmi i tym, co robili. I czasem pamiętam jeszcze, jak zrobiłem jakieś głupstwo, miałem dostać skórę od ojca. I matka się często za mnie wstawiała. To były takie domowe rzeczy.
Wspomniał pan, że były dwa domy. Jeden poznański, a drugi...
To był jeden, a drugi był po śmierci ojca. Odebraliśmy nasz majątek, małą komorę na Pomorzu, koło Tucholi. I ja wtedy już w ogóle mnie w domu nie było, ale przyjeżdżałem na wakacje zawsze do Małej Komorzy. I to są wspomnienia z lat dojrzewania, kiedy zaczynałem stawać się mężczyzną.
Czyli piękne wspomnienia.
A bardzo piękne. Tego czasu bardzo kocham przyrodę, która wtedy była jeszcze bardzo bujna, czysta, nieskażona. Takie spływy na przykład, któreśmy robili po Brdzie z przyjaciółmi, to były niezapomniane rzeczy. Widziałem dzisiaj Brdę, znaczy dzisiaj, widziałem, gdy był koncert w Komorze, pojechaliśmy nad Brdę, i widziałem tą rzekę, to jest zupełnie co innego dzisiaj.
Ale może kiedyś znowu będzie piękna.
No, ufajmy. Ale niech pani nie zapomina. Aleksander powiedział tak. Niepowrotna jest i nie moja droga minionych dni.
Rodzina Janta Połczyńskich po wojnie rozpierzchła się po świecie.
Nasza rodzina, no tak, zresztą też moi kuzyni to samo. To moja siostra w Kanadzie, mój brat Tomasz w Belgii i ja.
A brat Tomasz jest też artystą?
Nie. Nie, to jest finansista.
Finansista.
Pewnie co innego. Swego czasu Tomasz pełnił funkcję w rządzie polskim w Londynie, pełnił funkcję ministra poczty. No, a potem, proszę pani, on był w służbie dyplomatycznej i był w Belgii, attaché financier poselstwa polskiego w Belgii. Gdy przyszła Polska komunistyczna, on zrezygnował i został w Belgii.
A pana losy?
A moje losy, proszę pani. Ach, to historia. Ja byłem w Polsce do końca 1944 roku, potem... Niemcy mnie wzięli na roboty. Byłem na robotach we Flensburgu, to jest pod granicą duńską. I stamtąd wybrałem się do Belgii jako górnik, ale tylko dlatego, żeby dotrzeć do brata, bo dowiedziałem się od polskich oficerów łącznikowych, że brat pracował w poselstwie polskim. Tego nie widziałem. No oczywiście z bratem się połączyłem. On mnie wydostał z kontraktu, który musiałem podpisać, co nie było łatwo wtedy. Inaczej by mnie znowu z powrotem odwieźli do Niemiec. No i wtedy zacząłem studia. Zacząłem studia w Instytucie Agronomicznym. Wtedy jeszcze nic nie było wiadomo, co będzie, ale wyglądało na to, że ktoś będzie musiał objąć nasz majątek i ja zostałem do tego predestynowany.
Już majątku pan nie objął.
No niczego nigdy nie objąłem, ale po drugim roku studiów zaczęło być jasne, że my tego majątku nie odbierzemy. I wtedy zamiast kontynuować studia na inżyniera agronoma, wziąłem kierunek na chemię rolniczą i dostałem dyplom inżyniera chemii rolnej.
Ale ta pana przygoda z muzyką, bo tak należałoby to chyba ująć, jest niezwykła, bo to jest taka późna przygoda.
Proszę pani, ja jestem samoukiem. W żadnej szkole muzycznej nie byłem. Nigdy się muzyki nie uczyłem poza prywatnymi lekcjami. Także ja mam bardzo duże braki, jeśli chodzi o teorię muzyczną, o kompozycję nawet. Zacząłem właściwie komponować dopiero w 1972 roku. W 1972 roku, to się zaczęło bardzo, bardzo specjalnie, dlatego że w tym czasie moja córka chciała się nauczyć gry na fortepianie. No i kiedy ćwiczyła, ja jak miałem wolny czas, to też siadałem do pianina i po jakimś czasie to była dla mnie jakaś rozrywka, no ja wiem, podobało mi się to. I po jakimś czasie zaczęły się te nutki układać w melodię.
Pan jest dowodem na to, że nigdy nie jest zbyt późno na debiuty.
No, proszę pani, to może tylko dlatego, że mnie to fascynowało. Chociaż w tej chwili już niewiele robię, ale mam tych kompozycji sporo, ponad 200.
Wspominał Stanisław Janta Połczyński. Kończymy spotkania z kulturą. Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Miłej niedzieli.